Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i ma zawsze dziewica. W kolejnym wydaniu audycji z cyklu Moja Duchowość wita się z Wami Agnieszka. W naszych audycjach, jak sama nazwa wskazuje, podejmujemy problemy dotyczące życia duchowego. Z tym, że każdy z nas ma inne życie duchowe, to znaczy, że każdy z nas na swój indywidualny sposób przeżywa wiarę w Jezusa Chrystusa. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że żyjemy we wspólnocie Kościoła, to możemy zauważyć, że inaczej swoją wiarę przeżywają ludzie świeccy, inaczej swoją wiarę przeżywają kapłani i inaczej tę wiarę przeżywają osoby zakonne. I dzisiaj w naszej audycji chcemy właśnie porozmawiać o tym, na czym polega duchowość zakonna. Ale to nie ja będę o tym mówić, bowiem mam w studiu gości, więc najlepiej, żeby właśnie o duchowości zakonnej mówiły osoby zakonne. I są dzisiaj z nami siostra Blanka ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek i siostra Jozuela ze Zgromadzenia Świętego Józefa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ale zanim oddam siostrom głos, posłuchajmy piosenki, która nosi tytuł Nie mam nic. Ta piosenka będzie takim wprowadzeniem do tego, co za chwilę usłyszymy. Piosenka ta bowiem w swojej treści wyraża istotę życia zakonnego.
Wśród licznego tłumu, błądząc ciągle gdzieś, usłyszałem słowa, które Pan wymówił, szukając mnie.
Wydawało mi się, że najtrudniej dogadują się z sobą benedyktyni i franciszkanie. A tymczasem praktyka naszego życia wskazuje na to, że przedstawicielki tychże duchowości potrafią żyć nawet w komitywie. Jak to się dzieje?
Dziwne, bo ja zawsze myślałam, że franciszkanie najgorzej dogadują się z dominikanami. Na szczęście moje myślenie nie ma pokrycia w życiu. W autentycznej duchowości chrześcijańskiej, a więc w sposób szczególny zakonnej, nie ma miejsca na monachomachię.
Jeśli dobrze rozumiem, twierdzi siostra, że nie ma już ani podstaw, ani konieczności toczenia przewlekłych sporów, który klasztor w swojej duchowości jest bliższy ewangelicznemu ideałowi.
Oczywiście, że tak. Co więcej, spory te nie są wskazane. Nie chodzi przecież o sposób dochodzenia do celu, ale o sam cel. To prawda, że w Kościele istnieje wiele duchowości, wiele dróg naśladowania Jezusa, jednakże nie są one sobie przeciwstawne. Rozmawiamy dziś na temat duchowości życia konsekrowanego, więc wydaje mi się słuszne podkreślenie właśnie tego, co łączy duchowości poszczególnych zakonów i zgromadzeń, choć oczywiście nie mogę zaprzeczyć, że istnieje wiele różnic.
Jak w takim razie osiąga się go, krocząc szlakiem przetartym przez świętego Franciszka?
Naśladować to w znaczeniu dosłownym iść ślad w ślad za Jezusem. To jest główna droga. Prawdą jest jednak to, że kiedy człowiek chce naśladować Boga, może patrzeć na kogoś, kto tę drogę naśladowania już przebył i w ten sposób sam pozostawił ślady, po których można kroczyć. Moim powołaniem jest naśladowanie Jezusa jako Józefitka, franciszkanka. Rdzeniem duchowości życia zakonnego są śluby, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, które zakonnicy składają. W naszej franciszkańskiej regule zalecenie to brzmi: sposób życia braci i sióstr trzeciego zakonu świętego Franciszka jest następujący: zachowywać świętą Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, żyjąc w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości.
Zaskakujące wydaje się być podobieństwo tej myśli, którą przecież 6 wieków wcześniej sformułował na Monte Cassino dla swoich braci święty Benedykt. Mówi on, że przestrzeganie reguły, będącej praktycznym przekładem na życie słów Ewangelii, pod sztandarem której mnisi zobowiązują się wytrwać w klasztorze do śmierci, gwarantuje osiągnięcie szczytów doskonałości. Co pisze w swojej regule? Gdy będziesz postępował naprzód, w życiu wspólnym i w wierze, serce ci się rozszerzy i pobiegniesz drogą przykazań Bożych z niewysłowioną słodyczą miłości. Tak, nie odstępując nigdy od nauki Pana, w Jego prawdzie wytrwajmy w klasztorze aż do śmierci.
I ktokolwiek to zachowa, niech w niebie będzie napełniony błogosławieństwem Ojca Najwyższego, a na ziemi błogosławieństwem umiłowanego Syna Jego z Najświętszym Duchem Pocieszycielem i ze wszystkimi mocami niebios i ze wszystkimi świętymi. Tyle do powiedzenia Franciszka.
Może więc warto spojrzeć na różnicę. Z tego, co mi wiadomo, Franciszek jest przedstawiany jako wiecznie promienny i roześmiany święty.
Oczywiście to prawda, bo przecież i nam wskazuje, byśmy okazywali się radośni w Panu i weseli. Jednak radość praktykowana przez Franciszka i nam zalecana ma inne korzenie od tej znanej ze słodkawych franciszkańskich kwiatków. Franciszkańska radość ma swoje źródło w zaufaniu Bogu i w miłości. Poza tym, Franciszek to również krzyż, stygmaty, niełatwa pokora, pełne bólu wołanie, że miłość nie jest kochana.
Benedykt z kolei podaje, że mnich nie może być skory do śmiechu, ponieważ zostało napisane w mądrości Syracha: nie wypowiadaj słów czczych lub pobudzających do śmiechu. Wydawać by się więc mogło, że mnich nie może się śmiać. A chodzi jednak dokładnie o to, by nie zakłócać atmosfery ciszy, milczenia i modlitwy, na które patron Europy zwraca szczególną uwagę, pamiętając o obecności tego, którego oczy patrzą na nas na każdym miejscu. Dobrze, a w takim razie co z franciszkańskim ubóstwem?
Właściwie w franciszkańskim ubóstwie chodzi o naśladowanie pokory i ubóstwa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ojciec Franciszek mówi nam: całkowicie przywiązani do takiego ubóstwa dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie chciejmy niczego innego posiadać na stałe na ziemi. Widać więc podobieństwa do słów refrenu prezentowanej piosenki, a przecież zaczerpnięte są one z waszej benedyktyńskiej reguły.
Zgadza się. Rozumienie ubóstwa nie jest więc tym, co dzieli, lecz tym, co łączy. Bo skoro mnich nawet własnej woli nie posiada już na własność, może w pełni otworzyć się na zalecenie testamentu świętego opata. Niechaj nic nigdy nie będzie dla nich ważniejsze od Chrystusa.
Z małych okruchów składam dziś mój dar, choć niewiele to warte, lecz wszystko, co mam. Jesteś, przyjdź i przyjmij mnie, przecież wiesz, jak bardzo ja kocham Cię. Słodko jest, Panie, drogą Twych przykazań biec, bo serce moje czuje, że nigdy nie kocham Go ręcej niż teraz. Miłość moja ku Tobie wznosi się. Tylko Ciebie pragnie dusza ma i szuka Cię wszędzie, w każdej chwili dnia. Jak jesteś, przyjdź i przyjmij mnie, przecież wiesz, jak bardzo ja kocham Cię. Słodko jest, Panie, drogą Twych przykazań biec, bo serce moje czuje, że nigdy nie kocham Go ręcej niż teraz. Miłość moja Tobie wznosi się. Tyś jest źródłem ogrodu serca mego, zdrojem żywych wód, zrosić go gdzie. Jak jesteś, przyjdź i przyjmij mnie, przecież wiesz, jak bardzo ja kocham Cię. Słodko jest, Panie, drogą Twych przykazań biec, bo serce moje czuje, że nigdy nie kocham Go ręcej niż teraz. Miłość moja ku Tobie wznosi się.
Przed chwilą mówiły siostry o regułach, które wytyczają rys Waszej duchowości. W jaki sposób duchowość prezentowanych reguł jest dzisiaj przez Was realizowana?
Nasza duchowość od początku jest kształtowana na regule świętego Benedykta, której dewizą stały się dobrze wszystkim znane słowa Ora et Labora, módl się i pracuj. Zgromadzenie, nasze zgromadzenie sióstr benedyktynek misjonarek zostało założone w 1917 roku przez matkę Jadwigę Kuleszę. W nim drogą ślubowanych rad ewangelicznych dążymy do doskonałej miłości Boga i bliźniego przez całkowity dar z siebie. Jest to zatem wspólnota, która jednoczy się w imię Chrystusa, mająca wzorem pierwszych chrześcijan jedno serce i jednego ducha. Wracając jednak do dewizy, należy zauważyć przepiękne rozwinięcie benedyktyńskiej myśli, że modlitwa i praca to jakby dwa ramiona benedyktynki misjonarki wznoszące się do Boga w hymnie uwielbienia.
W taki sposób swoją duchowość realizują siostry benedyktynki. A jak to wygląda u sióstr Józefitek, które powstały w XIX wieku, czyli wcześniej, a zostały założone przez księdza Zygmunta Gorazdowskiego?
Głównym patronem i ojcem zgromadzenia, któremu zawdzięczamy swój tytuł, jest święty Józef. Za najwyższą zasadę swego życia siostry winny uznać naśladowanie Chrystusa ukazane w Ewangelii, a wyrażone w regule i życiu braci i sióstr trzeciego zakonu świętego Franciszka. Święty Franciszek jest więc naszym zakonodawcą, bowiem należymy do jego wielkiej rodziny i wiele czerpiemy z jego ducha. Przynależność ta daje nam możliwość do korzystania z franciszkańskiego studium duchowości, kalendarza liturgicznego oraz wszelkich owoców duchowych. Mówiąc o duchowości, należy w szczególny sposób zatrzymać się nad dewizą wyrażającą związek między modlitwą i pracą. Serce przy Bogu, ręce przy pracy.
No właśnie, ręce mają być przy pracy, a serce przy Bogu. Jak więc wygląda modlitwa w zgromadzeniach u sióstr?
Idąc tym tropem, zauważymy bardzo szybko, że zarówno w naszym, jak i w zgromadzeniu sióstr świętego Józefa najważniejszym punktem życia liturgicznego jest Najświętsza Ofiara Eucharystyczna, do której doprowadza siostry, właśnie, i tu będzie różnica, monastyczna liturgia godzin, to znaczy nasza benedyktyńska i wasza.
Znana wszystkim liturgia godzin, odmawiana również w Radio Maryja.
A ja mam jeszcze pytanie dotyczące charyzmatu obu zgromadzeń. W jaki sposób jest on realizowany?
Zarówno w przypadku naszego zgromadzenia, jak i w przypadku zgromadzenia sióstr świętego Józefa, charyzmatem szczególnym wynikającym z potrzeby czasu była praca opiekuńczo-wychowawcza. Z biegiem lat oba zgromadzenia zwiększyły swój udział w pracy apostolskiej przez podejmowanie posługi katechetycznej i parafialnej oraz zwiększając działalność misyjną.
Kiedy tak słucham odpowiedzi sióstr, siostry opowiadają o swoim życiu, o duchowości zakonnej, to nasuwa mi się jeden wniosek. Otóż choć istnieje tak wiele zgromadzeń zakonnych i choć istnieje między nimi tak wiele różnic zewnętrznych, które przejawiają się na przykład w różnicy dotyczącej stroju, jak i podejmowanych dzieł, chociaż one są także podobne, i różnych przepisów zakonnych, reguł czy konstytucji, to istnieje jedna wspólna płaszczyzna dla wszystkich zgromadzeń zakonnych. Jest to życie oparte na Ewangelii, jest to wierność złożonym ślubom, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, i jest to, co jest najważniejsze, czyli całkowite poświęcenie się Chrystusowi, bo to przecież On powołuje człowieka, indywidualnie powołuje go do konkretnego zgromadzenia, aby mu służył, i on prowadzi go dalej.
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Redemptionis Donum. Profesja zakonna stwarza nową więź człowieka z Bogiem Trójjedynym w Jezusie Chrystusie. Więź ta wyrasta na podłożu owej pierwotnej więzi, jaka zawiera się w sakramencie chrztu. Profesja zakonna korzeniami sięga głęboko w konsekrację chrztu i pełniej ją wyraża. W ten sposób sama ona staje się w swej konstytutywnej treści nową konsekracją, poświęceniem i oddaniem osoby ludzkiej Bogu nade wszystko umiłowanemu. Zobowiązanie przez śluby do spełniania rad ewangelicznych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, zgodnie z własnym prawem rodzin zakonnych, określonych konstytucjami, stanowi z jednej strony wyraz całkowitego poświęcenia się Bogu, równocześnie zaś środek prowadzący do Jego urzeczywistniania. Stąd bierze też swój kształt świadectwo i apostolstwo właściwe osobom konsekrowanym. Jednakże korzenia szukać należy w samym świadomym i dobrowolnym poświęceniu się i oddaniu na własność Bogu, które poprzez sakrament chrztu prowadzi nas do tajemnicy paschalnej jako szczytu i centrum odkupienia dokonanego przez Chrystusa. Tak więc, ażeby uwydatnić w pełni rzeczywistość profesji zakonnej, trzeba zwrócić się do tych przejmujących słów Pawłowych z listu do Rzymian. Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus. Dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Profesja zakonna, zakorzeniona na sakramentalnym podłożu chrztu, jest nowym zanurzeniem w śmierć Chrystusa, nowym poprzez świadomość i wybór, nowym poprzez miłość i powołanie, nowym poprzez nieustanne nawrócenie. Owo zanurzenie w śmierć sprawia, że pogrzebany wraz z Chrystusem człowiek wkracza w nowe życie jak Chrystus. W Chrystusie ukrzyżowanym znajduje swą integralną podstawę konsekracja chrztu i z kolei profesja rad ewangelicznych, która, wedle słów Soboru Watykańskiego II, stanowi jakąś szczególną konsekrację. Z adhortacji apostolskiej Redemptionis Donum Ojca Świętego Jana Pawła II.
Kiedy kończymy naszą audycję, zawsze proponujemy lekturę, którą warto przeczytać, po którą warto sięgnąć, i wiem, że również siostry przygotowały nam pewne propozycje.
Reguła świętego Benedykta to na pewno pozycja, po którą warto sięgnąć. Benedykt, młody student z Nursi, który przybył w czasie głębokiego kryzysu na studia do Rzymu, krytycznie ocenił tę sytuację i zdecydował usunąć się na pustelnię, by szukać Bożej mądrości. Wkrótce, jak już wiemy, stał się założycielem i prawodawcą nowego zakonu. Na czym polegał fenomen Benedykta? Polega głównie na tym, że doskonale wyczuł epokę. Można by rzec, posługują się językiem współczesnego Kościoła, że odpowiedział na znaki czasu. Zakon benedyktyński podjął misję do pogan, pracę umysłową oraz zaniedbaną sztukę uprawy ziemi. Sprawdzone w praktyce codzienności zasady, Benedykt zebrał około roku 530 w Księgę Reguły. Czy wobec tego ma sens mówienie o regule dziś i jej propagowanie, skoro została napisana ona dla mnichów ponad 15 wieków temu? Zasady w niej zawarte mają wartość ponadczasową, niezależnie od miejsca czy stanu. Budzić może jedynie niechęć z powodu wysokich wymagań, jakie nasz zakonodawca nakreślił sobie i innym. Reguła przesiąknięta duchem Chrystusa, bez którego nie można zrozumieć człowieka, pełna otwarta na jego potrzeby i konkretną sytuację, jest doskonałym przewodnikiem dla współczesnego człowieka, zagubionego często, jak pisze Merton, w gąszczu złych nowin o sobie. Można ją obecnie nabyć w wielu księgarniach katolickich naszego kraju lub bezpośrednio w opactwie benedyktynów w Tyńcu oraz innych klasztorach benedyktyńskich.
Jeszcze słowo o regule świętego Franciszka. Każdy kierunek duchowości w Kościele katolickim musi uwzględniać naukę Chrystusa, relacje człowieka z Bogiem i innymi stworzeniami oraz drogę, którą należy przebyć dla osiągnięcia doskonałości. Mówiąc zatem o duchowości, nie rozumie się przez to czegoś różnego od duchowości opartej na objawieniu Chrystusa, ale podkreśla się jedynie szczególny sposób pójścia za Nim, który dla wszystkich jest drogą, prawdą i życiem. W celu bliższego zapoznania się z duchowością świętego Franciszka z Asyżu proponuję lekturę reguły stanowiącej źródło tej duchowości. Jej tekst można znaleźć m.in. w dostępnym w większości katolickich księgarni zbiorze pod tytułem Pisma świętego Franciszka i świętej Klary. Oprócz tekstu reguł znajdują się tu franciszkowe napomnienia, listy i modlitwy oraz reguły i listy świętej Klary. Wśród wielu tekstów znajduje się znane błogosławieństwo ojca Franciszka dla brata Leona. Niech to błogosławieństwo ogarnie również każdego z nas. Niech Ci Pan błogosławi i niech Cię strzeże. Niech Ci ukaże oblicze swoje i zmiłuje się nad Tobą. Niech zwróci oblicze swoje ku Tobie i niech Ci obdarzy pokojem.
Na tym kończymy nasze spotkanie. Przypomnę, że naszymi gośćmi były dzisiaj siostra Blanka ze zgromadzenia benedyktynek misjonarek i siostra Jozuela Józefitka. I oczywiście na koniec podaję nasz adres i zapraszam do korespondencji. Piszcie Radio Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80, 87 100 Toruń. Z dopiskiem audycja dla młodzieży, moja duchowość.